Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze na naszej antenie. Witamy panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasz dzisiejszy program. Zaczynamy od pytań naszych słuchaczy. Mamy pytanie od pani Barbary. Pytanie pani Barbary. Jak wyjść z ubezpieczenia medycznego Medicare A, B i C? Nie mam zamiaru już korzystać z tego, a potrącane mi jest to systematycznie z Social Security Retirement. Czy wystarczy skorzystać z biura, przy pomocy którego wybrałam formę ubezpieczenia B, czy muszę złożyć aplikację w Social Security?
No, pani Barbaro, pani mnie troszkę zaskoczyła. Ja rozumiem, jak ktoś wyjeżdża do Polski, to rezygnuje z ubezpieczenia medycznego, ale pozostając tutaj w Stanach, no, ubezpieczenie jest nam niezbędne. A ta oszczędność, teraz oszczędność byłaby $174 na miesiąc, to jest troszkę pozorna. Pozorna oszczędność. No ale, żeby wyjść z ubezpieczenia Medicare, trzeba się zgłosić do urzędu Social Security. Dlatego, że administracja Social Security chce, żeby pani z urzędnikiem porozmawiała i żeby urzędnik Social Security wyjaśnił pani konsekwencje odejścia od tego ubezpieczenia. Można to zrobić osobiście, pójść do urzędu albo zadzwonić i tę rozmowę odbyć na przez telefon. Ten numer telefonu to jest 800-772-1213. 800-772-1213.
Kolejne pytanie nadesłał do nas pan Tadeusz. Jak długo będę musiał płacić żonie alimenty?
Panie Tadeuszu, nie wiem. Nie wiem, nie jestem prawnikiem. Nie znam żadnych okoliczności, nie znam pana sytuacji. I pierwsze moje pytanie byłoby, czy to są alimenty na żonę, czy to są alimenty na dziecko? Bo alimenty na żonę to jest alimony w Stanach się nazywa, a alimenty na dziecko to jest child support. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, pan będzie płacił tak długo, jak sąd zasądził, albo tak długo, jak się zmienią okoliczności życiowe albo pana, albo żony. Na przykład żona wyjdzie za mąż, to alimentów na nią pan nie płacił. Jeśli chodzi o child support i zakładając, że pan ze stanu Illinois, to płaci się child support, czyli alimenty na dziecko, tak długo, aż dziecko skończy 18 lat albo 19 lat, jeżeli ciągle jest w średniej szkole. W stanie Nowy Jork alimenty na dziecko należą się do wieku 21 lat, chyba że dziecko się usamodzielni albo pójdzie do wojska. Najlepiej by było, żeby pan porozmawiał o swojej sprawie z prawnikiem.
Kolejne pytanie nadesłał do nas pan Wojciech. Mam 73 lata, jestem na emeryturze wcześniejszej, czyli od 62 roku życia, a żona za 2 lata skończy 62 i chce przejść na emeryturę. Czy jako mąż mogę dostać połowę jej emerytury, bo będzie ona znacznie większa od mojej?
No, odpowiedź jest tak. Tak, oczywiście. Może pan dostać rentę małżeńską, jeżeli ona będzie większa od pana własnej emerytury. Ta renta małżeńska w pełnym wieku emerytalnym wynosi połowę emerytury małżonka, tylko że pan połowy nie dostanie, bo pan pisze, panie Wojciechu, że pan przeszedł na najwcześniejszą emeryturę, czyli bierze ją od 62 roku życia, a poza tym żona też idzie na najwcześniejszą swoją własną emeryturę. Czyli pana renta będzie pomniejszona od 25 do 30%. I ten stopień redukcji, który teraz pana obowiązuje, będzie dotyczył również renty małżeńskiej. Także no, odpowiedź jest tak, może pan dostawać rentę małżeńską, tylko że ona będzie pomniejszona.
Mamy pytania od pani Agaty. Zacznę od pierwszego. Pani Agata napisała do nas: ciocia mieszkała w Polsce i dostawała emeryturę na konto w banku amerykańskim, a opiekująca się nią rodzina w miarę potrzeby wypłacała pieniądze w Polsce. Ciocia zmarła tydzień temu. Pani Agata pyta w imieniu rodziny, kiedy mają poinformować o tym Social Security i w jaki sposób?
No, trzeba poinformować jak najszybciej. Dlatego, że Social Security wypłaca, nie wypłaca świadczenia za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć. Czyli ciocia zmarła teraz, teraz mamy kwiecień, to za kwiecień już emerytura wypłacona nie będzie. Skoro ciocia jest w Polsce, to można poinformować Biuro Świadczeń Federalnych przy konsulacie amerykańskim albo tutaj bezpośrednio skontaktować się z Social Security. Natomiast tylko taka ogólna informacja, jeżeli śmierć następuje w Stanach Zjednoczonych, to administracji Social Security nie musimy informować, dlatego że robi to dom pogrzebowy.
I tu mam jeszcze drugie pytanie od pani Agaty. Wygląda na to, że na koncie cioci jest sporo pieniędzy. Jak rodzina w Polsce może uzyskać do nich dostęp? Czy muszą przyjechać do USA?
Ach, niech się nie pakują jeszcze. Dlatego, że sytuacja może być całkiem skomplikowana. Byłaby prosta, gdyby ktoś był współwłaścicielem cioci. Konta bankowego cioci. Albo gdyby był wyznaczony beneficjent. Także trzeba pójść do banku i się dowiedzieć, czy jest ktoś współwłaścicielem albo beneficjentem. Jeżeli nie, no to zaczynają się schody. Dlatego, że wymagana jest procedura spadkowa, a tak na odległość jej przeprowadzenie to jest sprawa kłopotliwa i kosztowna, bo trzeba wynająć prawnika.
Mamy kolejne pytania, tym razem od pana Jana. Moja żona, 61 lat, właśnie wybiera się do Polski i ma zamiar odwiedzić ZUS. Czy może złożyć podanie o polską emeryturę i natychmiast zawiesić pobieranie świadczenia nadal tutaj pracując? Rok temu w ZUS powiedziano jej, że nie, ponieważ na stałe mieszka w USA, musi składać podanie tutaj. Czy jest to zgodne z prawdą lub być może jest możliwość złożenia podania zarówno w USA, jak i w Polsce?
Nie za bardzo rozumiem sytuację, bo żona chce złożyć podanie o polską emeryturę i ją zawiesić. Można inaczej, panie Janku. Ja rozumiem, ona pracuje w Stanach Zjednoczonych i skoro pracuje, to jej się emerytura nie należy. Bo żeby dostać emeryturę polską, trzeba udowodnić, że się, że się odeszło z pracy. Prawda? Ale żona może po prostu złożyć wniosek o naliczenie kapitału początkowego. Złoży wszystkie papiery płacowe. Jej emerytura będzie naliczona i będzie czekać po prostu. Prawda? Czyli kapitał początkowy. Równie dobrze żona może złożyć wniosek o emeryturę w ZUS-ie. Wtedy dostanie list z ZUS-u mówiący, że jej emerytura została naliczona, ale zostaje zawieszona do czasu, aż żona udowodni, że w Stanach nie pracuje. Także macie różne drogi, różne rozwiązania.
Mamy, sprawdzamy kolejne pytania. Kolejne pytanie nadesłała pani Helena, urodzona w 1957 roku. W Polsce ma pełną emeryturę, w USA ma zieloną kartę. Czy w rozliczeniu podatkowym w USA musi podawać polską emeryturę? Jeśli zdecyduje się na wcześniejszą emeryturę amerykańską, jakie będą potrącenia, a jakie potrącenia będą, gdy przejdzie na emeryturę w wieku 66 lat? Czy warto przejść na wczesną emeryturę?
Ojej, pani Heleno, dużo pytań, elementarnych pytań, na które odpowiadaliśmy na tej antenie wiele razy i sugerowałabym, żeby pani sięgnęła po chociażby moją książkę Emerytura Społeczna, Social Security jest jej tytuł i pani sobie, zapozna się pani z przepisami, bo trudno jest mi tutaj robić wykład. Jakie potrącenia? No to wszystko zależy. Potrącenia z tytułu wczesnego wieku emerytalnego, potrącenia z tytułu windfall elimination provision, potrącenia z tytułu podatków. Także gdyby pani miała chęć, to proszę zadzwonić, umówić się na spokojną rozmowę, wyjaśni pani, co potrzeba. Albo tak jak mówię, sięgnie pani po moją książkę i sobie poczyta.
Pytanie od pana Bronisława. Sprzedaliśmy dom, w którym mieszkaliśmy od 15 lat. Przeprowadzamy się teraz do Polski. Czy bezpiecznie jest przelać $500,000 na konto w polskim banku? Jak wyglądają podatki po sprzedaży domu w USA i w Polsce? Księgowy straszy nas, że zapłacimy wysokie podatki.
Czy bezpiecznie jest przelać pieniądze? No, jest bezpieczniej niż gdzieś w walizce. Oczywiście, że system bankowy amerykański, polski jest pewny i tutaj nam włos z głowy nie spadnie. Oczywiście sprzeda pan dom, prześle pan pieniądze do banku w Polsce i sprawa jest zamknięta. Teraz pan pytał o podatki w Stanach i w Polsce. Widzę tak ogólnie rzecz biorąc, że nie zapłaci pan podatku ani w Stanach, ani w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że w Stanach, jeżeli pan mieszkał w domu przez 3 lata w ostatniej pięciolatce, to ma pan zwolnienie w wysokości 250 000 zysku, a jeżeli jest pan w związku małżeńskim, a tutaj wnioskuję z tego maila, że jest pan, to macie zwolnione 500 000 zysku od podatku. W Polsce natomiast nie ma podatku, jeżeli posiadał pan dom dłużej niż 5 lat. A poza tym, sprzedając dom teraz, nie jest pan podatnikiem w Polsce jeszcze, prawda? Jest pan podatnikiem tylko w Ameryce, więc Polska nie ma nic do rzeczy. Ale gdybyście wrócili do Polski i sprzedali dom później, to i tak w podatku w Polsce nie ma, bo posiadacie ten dom dłużej niż 5 lat, co daje całkowite zwolnienie przed podatkami po sprzedaży domu. Proszę sięgnąć po moją książkę. Może najlepsza byłaby dla pana, jak chować pieniądze przed fiskusem, bo ona mówi i o fiskusie amerykańskim, i o fiskusie polskim. Również nie zaszkodzi sięgnąć po książkę, jak oszczędzić na podatkach. Można się przyjrzeć tym książkom w mojej witrynie poradniksukces.com.
Pytanie od pana Roberta. Mam 65 lat i prowadzę własny jednoosobowy biznes. W Polsce przepracowałem około 10 lat, więc rozumiem, że należy mi się jakaś emerytura. Czy muszę ten biznes zamknąć, żeby otrzymać emeryturę z ZUS-u?
Dobra wiadomość, panie Robercie. Nie musi pan zawieszać swojej działalności gospodarczej, żeby otrzymać emeryturę ZUS, bo takie są przepisy. Osoby samozatrudnione są zwolnione od tego obowiązku za przestanie pracy. Bo przypomnę, że jeżeli ktoś pracuje najemnie, to żeby otrzymać emeryturę ZUS, musi odejść z pracy i dostać odpowiednie zaświadczenie i wtedy przedstawić to zaświadczenie w ZUS-ie i ZUS naliczy emeryturę i zacznie wypłacać, ale nie musi rezygnować z pracy osoba samozatrudniona, ani wdowy. Też wdowy są zwolnione od tego obowiązku.
Mamy pytanie od pani Anny. Pobieram polską emeryturę po 23 latach pracy w Polsce. Pozostaję w związku małżeńskim z obywatelem USA. Obecnie kończę 62 lata. Mam przepracowane 15 kwartałów w USA. Moje pytanie. Czy jeżeli połączę okresy zatrudnień polsko-amerykańskie i wezmę emeryturę polsko-amerykańską teraz, to czy po przejściu męża na emeryturę w wieku 66 lat będę mogła wziąć rentę małżeńską połowę jego emerytury?
Ma pani polską emeryturę i 15 kwartałów przepracowanych w Stanach. Pani mówi o połączeniu. Nikt pani nie łączy, pani Anno. Pani nic nie łączy. Polska emerytura to polska emerytura, amerykańska to amerykańska. Ta amerykańska będzie malutka. Pani ma 15 kwartałów tylko. Tak, to żeby dostać amerykańską emeryturę, rzeczywiście, pani musi połączyć okresy ubezpieczenia w Stanach Zjednoczonych z okresami w Polsce. Tylko, że nie warto, dlatego, że jeżeli mąż przejdzie na emeryturę, to pani będzie uprawniona do renty małżeńskiej. Być może, nie pisze pani, kiedy mąż przejdzie na emeryturę. Jeżeli niedługo, to nie warto sobie zawracać głowy. Natomiast jeżeli za parę lat, to ma pani rację. Pani składa wniosek w Social Security o tak zwaną totalized benefit, totalized, czyli łączoną emeryturę na podstawie kwartałów w Stanach Zjednoczonych przepracowanych lat w Polsce. I dostaje pani i wtedy, gdy mąż przejdzie na emeryturę, pani przenosi się na rentę małżeńską.
Kolejne pytanie mamy od pana Staszka. Szanowna pani Elżbieto, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie. Czy do stażu pracy zalicza się szkołę średnią, studia i obowiązkową wówczas służbę wojskową dla osób starających się o emerytury, a urodzonych w 1947 roku? Nie chciałbym podawać numerów Social Security. I drugie pytanie. Czy ta nowa ustawa emerytalna polsko-amerykańska przewiduje zniesienie podwójnego opodatkowania i kiedy pani zdaniem będzie podpisana?
Do stażu zalicza się studia i wojsko, ale nie szkołę średnią. Okay? Nie szkołę średnią. Natomiast to drugie pytanie o ustawie podatkowej, to nie ustawa emerytalna. Ustawa emerytalna to już została dawno zatwierdzona, ale pewnie pan ma na myśli umowę emerytalną. Pan ma na myśli umowę podatkową. Niestety ta umowa podatkowa ciągle czeka na ratyfikację amerykańskiego Senatu i nie wiadomo, kiedy będzie ratyfikowana.
Mamy pytanie od naszej słuchaczki. Jestem obywatelką USA, niedługo kończę 60 lat i chciałabym wystąpić do Social Security o rentę wdowią. Mój mąż zmarł w USA, był obywatelem amerykańskim. Równocześnie chciałabym wystąpić do ZUS-u w Polsce o swoją emeryturę. W Polsce długo nie pracowałam. Moje pytanie jest następujące. Jeżeli ja poproszę o doliczenie lat pracy z USA do lat pracy w Polsce, czy nie będzie to kolidowało z amerykańską rentą wdowią? Czy lepiej nie występować w Polsce o doliczenie lat pracy z USA? Tutaj nie rozliczałam się z dużych pieniędzy, więc nie myślę, że to byłoby dużo. Proszę o odpowiedź i dziękuję.
Nie, miła słuchaczko. Żadne doliczenie lat pracy z USA w Polsce nie ma miejsca. To doliczanie lat pracy to jest tylko dla osób urodzonych przed 1949 rokiem, jeżeli im brakuje lat pracy w Polsce. To jest, pani jest młodą dziewczyną, kończy pani, niedługo pisze pani 60 lat, więc panią obowiązuje nowy system emerytalny w Polsce. Znowu, sugeruję, żeby pani sięgnęła po moją książkę Ubezpieczenie Społeczne Social Security. To wyjaśni pani. Albo emerytura polska i amerykańska. O, to jest nawet lepiej. Emerytura polska i amerykańska. Tam omawiam nowy system emerytalny w Polsce, stary system. Tutaj Social Security, jak jedno z drugim działa i tak dalej, i tak dalej. Więc jakie jest tutaj pani pytanie? Czy lepiej występować w Polsce? Więc tak. Skoro zmarł pani mąż, proszę przyjąć moje wyrazy kondolencji. Pani należy się renta wdowia w Stanach Zjednoczonych od Social Security. Ona wyniesie tyle, ile wyniosłaby emerytura męża. Tylko że pani ma tylko 60 lat, nie osiągnęła pani pełnego wieku emerytalnego, ona będzie obniżona o dobre 30%. Natomiast w Polsce, skoro pani długo nie pracowała, to pani własna emerytura byłaby malutka, ale jeżeli mąż pracował, to pani może dostać rentę wdowią w Polsce od ZUS-u i ona by wyniosła 85% jego emerytury. Więc proszę się skontaktować z ZUS-em, złożyć wniosek o tę rentę. Zresztą oni popatrzą, co jest większe, czy pani emerytura, czy renta wdowia i dostanie pani większe świadczenie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, począwszy od wieku 60 lat, pani jako wdowa jest uprawniona, powtórzę, do renty wdowiej, tylko że ona będzie bardzo pomniejszona. Jeżeli pani nadal pracuje, to może lepiej kontynuować pracę i poczekać trochę z otrzymaniem renty wdowiej, żeby nie była ona aż tak pomniejszona. Bo jest to permanentna redukcja na resztę życia.
Pytanie od pani Ewy. Mam 63 lata, mieszkam od ponad 20 lat w USA. Od czerwca tego roku będę otrzymywać disability, rentę chorobową, $840 co miesiąc. Egzystuje dzięki pomocy mojej córki. W Polsce mam wypracowaną i naliczoną emeryturę 800 zł, ale nie pobieram, ponieważ nie wiem, czy mam do tego legalne prawo. A prawdę mówiąc, ta kwota byłaby mi tutaj bardzo przydatna.
No, amerykańskich rencistów i emerytów dotyczy ten Windfall Elimination Provision, ta klauzula, która mówi, że jeżeli pani będzie pobierała polską emeryturę, pani mówi 800 zł, pani naliczono, no to będzie zredukowana pani disability. To jest bardzo bolesne, to nie jest sprawiedliwe, ja się z tym zgadzam, ale niestety są takie przepisy.
Kolejne pytanie mamy od pani Lidii. Mąż ma 67 lat, od 2 lat na emeryturze. Żona ma 62, nie pracuje. Czy żona ma prawo w tej chwili do renty małżeńskiej? Jakie będą konsekwencje? Domyślamy się, że oboje są tutaj i są legalnie.
Pani mąż ma 67, jest na emeryturze. Pani ma 62 lata i nie pracuje. Tak. Tak, pani Lidio, pani może złożyć wniosek i zacząć pobierać rentę małżeńską, tylko zaznaczam, ona będzie bardzo pomniejszona około 30% emerytury męża. O.
Pytanie od pani Renaty. Pani Renata pisze, że usłyszała jakiś czas temu, że z powodu zagrożenia w Polsce może być możliwy pobór do wojska. Martwi się teraz o swojego syna, który ma podwójne obywatelstwo, 22 lata i mieszka tutaj w Stanach. Kiedyś mówiła pani o tym, że młodzi mężczyźni, którzy mają podwójne polskie i amerykańskie obywatelstwo, nie podlegają służbie wojskowej. Chciałbym wiedzieć, skąd pochodzi ta informacja. Moi znajomi wrócili do Polski, cała rodzina z podwójnym obywatelstwem, a chłopca służba wojskowa obowiązuje. Jak więc to jest?
No, pani Renato, to nie fakt posiadania podwójnego obywatelstwa zwalnia chłopców z obowiązku rejestracji wojskowej i służby wojskowej. Co zwalnia ich z tego obowiązku, to jest fakt zamieszkiwania za granicą. Teraz pani pyta o podstawę prawną, to jest precyzowane w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP. Artykuł 4.1. Ja pani posłałam link do tego dokumentu prawnego. Pani sobie może poczytać, żeby widziała pani czarno na białym, skąd się bierze moja opinia. Więc powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy polscy obywatele zdolni do służby ze względu na wiek, na stan zdrowia i obywatel polski mający równocześnie obywatelstwo innego państwa podlega obowiązkowi wojskowemu, ale jest zwolniony, jeżeli na stałe zamieszkuje poza granicami Polski. Czyli wniosek, jeżeli rodzina z podwójnym obywatelstwem do Polski wraca, to młodzi mężczyźni podlegają rejestracji i służbie wojskowej. Ale to nie dotyczy pani syna, który mieszka na stałe w Stanach.
Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Zawsze słuchałem panią w radio i czytałem artykuły, gdy mieszkałem w USA. Teraz mam 65 lat, wróciłem do Polski, pracuję jako lekarz więcej niż 45 godzin tygodniowo, 200 godzin miesięcznie i osiągam zarobki około 5000 dolarów. Czy to prawda, że jeżeli przyznam się, że pracuję w Polsce, to nie zostanie mi przyznana emerytura w USA? Czy mogę liczyć na emeryturę Social Security, czy nie?
Nie, panie doktorze. Tak długo, jak pan nie osiągnął pełnego wieku emerytalnego, to panu za granicą nie wolno pracować. To znaczy, może pan pracować, ale nie dostanie pan emerytury. Bo ta emerytura Social Security, gdyby pan teraz, bo 65 lat to nie jest pełny wiek, prawda? Pełny wiek emerytalny to jest 66 lat i ileś tam miesięcy, w zależności od roku urodzenia i co idzie w górę do 67 lat. I ta emerytura Social Security obecnie mogłaby panu być przyznana, ale gdy się pan przyzna, że pan pracuje w Polsce, to będzie ona zawieszona. I to niezależnie od wysokości zarobków. Czy pan zarabia 5 tysięcy miesięcznie, czy 1 dolara. Przepisy mówią, że powtórzę, że osoba, która nie ukończyła pełnego wieku emerytalnego, ma wstrzymane wypłacenie świadczeń Social Security za każdy miesiąc, w którym pracowała więcej niż 45 godzin poza Stanami Zjednoczonymi i wysokość zarobków tutaj nie ma znaczenia.
Pytanie od pana Jana. Poszukując odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie maila, natknąłem się na artykuł pani Elżbiety o emeryturach z USA dla wdowy. Moje pytanie brzmi następująco. Czy mojej mamie, 75 lat, mieszkającej w Polsce i nie będącej obywatelką USA, nie mającej zielonej karty ani numeru Social Security, należy się jakaś część emerytury po mężu, którą pobierał z USA, będąc obywatelem amerykańskim? Dodam, że mama pobiera emeryturę w Polsce. Bardzo proszę o poradę i odpowiedź, gdyż nie mam pojęcia, gdzie indziej mogę się z tym pytaniem zwrócić.
Zaraz, czy tata żyje, czy nie żyje? Po mężu, ale skoro mówi po mężu, to zakładam, że zmarł. Więc jak najbardziej. Jak najbardziej. Mama jest uprawniona do renty wdowiej po zmarłym mężu. Ta renta wynosić będzie 100% emerytury męża. Jak to załatwić? Prosta sprawa. Trzeba się skontaktować z Biurem Świadczeń Federalnych przy konsulacie w Polsce, w Krakowie, w Warszawie, w zależności od miejsca zamieszkania. Nie ma znaczenia, że mama nie ma numeru Social Security, nie ma statusu imigracyjnego, że mama nie była nigdy w Stanach. Począwszy od obowiązywania polsko-amerykańskiej umowy emerytalnej, nie ma znaczenia, gdzie odbiorca świadczeń mieszka. Czy w Polsce, czy w Stanach, czy miał status imigracyjny, czy nie miał statusu. Prosta sprawa. Mama kontaktuje się z Biurem Świadczeń Federalnych i składa wniosek o rentę wdowią albo rentę małżeńską, jeżeli tata żyje, bo nie za bardzo wnioskuje tutaj. Jakby nie było. Biuro Świadczeń Federalnych, proszę wpisać w Google Biuro Świadczeń Federalnych kontakt, pojawi się strona wyjaśniająca, jak to zrobić.
To jeszcze zdążymy odpowiedzieć na pytanie pana Olka. Słucham panią w radio, czytuję pani artykuły w prasie i na stronie poradnik Sukces. Czy pani informacje na temat przewozu złota, monety, sztabki z USA do Polski są aktualne? Szczególnie twierdzenie, że złoto bulionowe, monety i sztabki nie wlicza się do limitu 10 tysięcy dolarów i nie trzeba przedstawiać formularza FIN cen 105 na granicę. Uprzejmie proszę o sprawdzenie tej kwestii tak ważnej przy wjeździe z USA, nie tylko dla mnie, ale również dla wielu słuchaczy.
Tak, sprawdziłem to. Sprawdziłem to i ten artykuł Przewóz złota przez granicę Stanów i Polski jest poprawny. Czyli ten, bo wiemy, że jeżeli wieziemy więcej niż 10 tysięcy dolarów, prawda, czyli instrumenty monetarne o wartości 10 tysięcy dolarów albo więcej, to trzeba to zgłosić. Wolno nam wieść walizkę gotówki, ale to należy zadeklarować. Natomiast złoto w sztabkach do tego limitu nie jest zaliczane. I to potwierdzenie może pan znaleźć w wielu miejscach na sieci. Na przykład w witrynie Custom and Border Protection Bureau. Posłałam panu link do tego tekstu. I Urząd Celny Amerykański wyraźnie podaje, że the requirement to report monetary instruments on FinCEN 105 does not apply to imports of gold bullion. Prawda? Także powtórzę jeszcze raz. Posłałam panu link do tego tekstu, niech pan sobie to przestudiuje.
No i to wszystko już w naszym programie. Poradnik Sukces jak zawsze w poniedziałki o tej porze po 11. Dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy wysyłają do nas pytania. Przed chwilą pani Marii pytanie tutaj odebrałem SMS-owo, już przekazałem pani Eli. Pani Elu, jak zawsze dziękuję pani za nasz program i zachęcamy wszystkich do odwiedzania strony poradniksukces.com, a my usłyszymy się za tydzień. Życzymy pani miłego tygodnia.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.